Siema, tutaj Agata z kanału How to Żyć i witam Was w świątecznym odcinku, który jest dziwnym świątecznym odcinkiem, bo chyba wszyscy czujemy się w tym roku dziwnie, nie ma klimatu świąt, chociaż tak naprawdę klimat tworzą ludzie, ale no, świat szaleje. Te święta są dziwne, ustalmy to. Więc dzisiejszy odcinek będzie totalnie luźną pogadanką, w której będę oczywiście narzekać na świat. I będę pytać się wszechświata how to żyć, ale nie dostanę oczywiście odpowiedzi. Dzisiejszego odcinka polecam Wam winko, albo nie. Nie winko. Gin i tonic, ale gin i tonic ze świeżym ogórkiem. Nie wiem, czy kiedyś piliście, jeżeli nie, to musicie koniecznie spróbować. Gin, tonic i plaster świeżego ogórka. To jest troszkę zdradliwy drink, muszę Wam od razu powiedzieć na dzień dobry. To jest ostrzeżenie, bo przez tego ogórka nie czuć tak mocno alkoholu i możecie się nieźle zdziwić. Więc tak, łapiemy sobie teraz drinki z ginem, bo ja też muszę pić gin, bo te święta są mega smutne, ale o tym później. Więc łapcie tego gina i będziemy sobie siedzieć. I dzisiejszy odcinek miał być w ogóle wypuszczony tydzień temu. Świąteczny odcinek miał być tydzień przed świętami, żebym mogła zrobić, wiecie, takie polecajki prezentów, poopowiadać jakieś historie, stworzyć taki świąteczny klimat, no ale wiadomo, no, życie i pandemia zweryfikowało. Więc dzisiaj opowiem Wam o świętach, a właściwie o świętach nie świętach, bo to, co mieliśmy zaplanowane, to jakie plany były właśnie poczynione na cały ten okres świąteczny, a to jak to wygląda naprawdę, to są totalnie dwie różne rzeczy, dwa różne wszechświaty, więc dzisiaj Wam o tym poopowiadam. Przy okazji od razu Wam powiem, że przez cały grudzień byłam jednym z gości podcastu Razem Lepiej i oni poprosili mnie o nagranie odpowiedzi na kilka pytań o tradycjach, prezentach i zwyczajach w moim domu, no i przyznam szczerze, że się lekko zainspirowałam, postanowiłam nagrać swój własny odcinek. Więc jeżeli jeszcze nie znacie podcastu Razem Lepiej, to bardzo Wam polecam. Podcast jest o minimalizmie i slow life. Ja wiem, że to brzmi dość poważnie, ale to są mega ciepli i kochani ludzie, więc bardzo Wam polecam. I tak też oto tym sposobem i tą inspiracją powstanie ten odcinek. Pierwsza część tego odcinka to będzie część o planach i o tym, co się ostatnio działo przez ostatni miesiąc, dwa miesiące, o tym, jak życie zaszalało. A druga część podcastu to będą właśnie takie wspomnienia, rozmowy o najfajniejszych prezentach, o tradycjach, o filmach, piosenkach i wszystkim. Więc zaczynamy. Bierzcie gina i lecimy. Więc tak, co do planów na święta, to w tym roku plan był piękny, bo od samego stycznia miałam zabukowany już urlop na grudzień. Na ten rok w ogóle piękne były plany. Miał być ślub, ślubu nie ma, miała być wycieczka, wycieczki nie ma, miało być oszczędzanie. No piękny żart, ale niestety w tym roku znowu nie wyszło. Plany na święta były takie, że od początku roku urlop był, były plany, że pierwszy raz od 3 lat spędzimy święta z rodziną w Polsce, bo nigdy nam to nie wyszło. I mieliśmy zabukowany hotel w Karpaczu. Planowaliśmy jechać do Karpacza na parę dni, gdzie mielibyśmy hotel z kolacją wigilijną, ze śniadaniem świątecznym, że nie musielibyśmy się martwić o nic. Jedyne, co musimy robić, to wstać i zejść na stołówkę, więc to był nasz plan, żeby sobie też pojechać w międzyczasie do Pragi na jednodniową wycieczkę, żeby sobie pochodzić po górach, pospacerować, pojeść oczywiście oscypki i grzane wino. Przepraszam za to sapanie, ale jak po prostu... Aż mi teraz taki dreszcz przeszedł po plecach, jak pomyślałam sobie o scypku i gorącym mulled wine, ale dobra, to się wytnie, bo ja tutaj zacznę zaraz dziwnie sapać. Więc taki był plan. No ale wiadomo, że pandemia, wiadomo, że Polska nie ogarnia, właściwie to nikt nie ogarnia. W połowie listopada musieliśmy zrezygnować z tej wycieczki, bo było za dużo niewiadomych. Nikt nie wiedział, czy dojedziemy, czy granice będą otwarte, bo były już takie głosy, że na święta może coś się zmienić. Nikt nie wiedział, czy hotel będzie otwarty, nikt nie wiedział, czy nagle nie będziemy mieć kwarantanny po przyjeździe. Nie było wiadomo nic, więc stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie odwołać to, a jeżeli sytuacja pozwoli, to przyjedziemy autem na święta do Polski, nawet kurczę tego 24-5 i naprawdę chcieliśmy dojechać do Polski samolotem, autem, nieważne, byleby tylko dojechać. W naszej rodzinie widzieliśmy już od ponad roku, co jest no smutne, no tęsknimy, no nie będziemy w ogóle oszukiwać, że nie. Plan był też taki, że mieliśmy jechać do Polski ze zwierzakami, więc wyrobiliśmy Rosie paszport, wszystkie badania były zrobione, ja zaczęłam robić prawo jazdy. 10 lat za późno, ale tak, zaczęłam robić prawo jazdy. No i mieliśmy się z Wojtasem zmieniać, no bo przecież nie mogę obciążać Wojtasa tym, że miałby prowadzić auto przez 16 godzin. To w ogóle jest niewykonalne. No i mieliśmy się podzielić właśnie na trasie, ja miałam mieć prawo jazdy, miały być zwierzaki, zabrane, miało być fantastycznie, no ale no co? Kwarantanna! Miałam te nauki jazdy, to okazało się w międzyczasie, że jest kolejny lockdown, kolejna kwarantanna i jazdy są odwołane. Jest zakaz prowadzenia jazd jeden na jeden, bo to stwarza wielkie zagrożenie. By the way, dziwna sytuacja, bo wszystkie szkoły przez cały czas były otwarte, klasy po 30 osób, ale nie. Taksówki okej, ale instruktorzy jazdy już totalnie nie. Przestałam jeździć, przestałam się uczyć, troszkę pozapominałam, a jak jeździłam z Wojtkiem po mieście tutaj wieczorami, no to tutaj prawie na rondo się tak wbijałam, że prawie wypadków nie powodowałam. Albo wjeżdżałam na rondo, a auto mi gasło, więc tutaj panika już 1000 i już przestałam jeździć. Plan został porzucony, więc zostaliśmy z takim planem awaryjnym, że kurde no, jeżeli będzie można, no to w okolicach powiedzmy już w Wigilii dopiero kupimy bilety do Polski i polecimy. No ale nagle zaczęły wychodzić znowu te lockdowny, znowu to wszystko, więc stwierdziliśmy, że dobra, już zostajemy tutaj. No i plan na święta był taki, że skoro nie lecimy do Polski, no to kurde, pojedźmy sobie na jakieś szybkie wakacje. Nie wiem, czy to wspominałam już wcześniej, jeżeli nie, to teraz powiem, że ja przez cały grudzień miałam urlop. Ja sobie tak rozłożyłam urlop, że cały grudzień miałam wolny. No i plan był taki, że w międzyczasie idę do Wojtka, do firmy, pracować na magazynie. On będzie sobie siedział w biurze, a ja sobie będę pakować kolageny i inne rzeczy, albo sypać witaminki C i takie tam bajery, żeby mieć dodatkową kasę na święta. No i tak też zrobiliśmy. Popracowałam półtorej tygodnia, zarobiliśmy dodatkowy hajs. W międzyczasie się dowiedziałam, że dostałam premię świąteczną, jednorazową, co prawda z firmy, ale to i tak bardzo miłe. Niespodziewany pieniążek zawsze jest miły. No i zaplanowaliśmy sobie, że pojedziemy do Londynu na 3 dni, a potem pojedziemy do Milton Keynes, do naszych ziomeczków, spędzić z nimi Wigilię. I taki był plan ostateczny. Tydzień przed świętami we wtorek zabukowałam nam hotel w Londynie, bo siedziałam sobie wieczorem na telefonie, oglądałam TikToka i nagle, kurde, mrygnął mi TikTok pod tytułem: czy chcesz spędzić tani, fajny weekend w Londynie? A ja mówię, no kurde, no oczywiście, że chcę. Parka, która reklamowała hotel z basenem, blisko centrum, mega tanio. I ja stwierdziłam, kurde, no sprawdzasz sobie, czy to jest prawda. Okazało się, że tak. Zabukowałam hotel, już po prostu zacierałam rączki, mówię, Boże, pojedziemy sobie do Londynu, pójdziemy w końcu do Muzeum Nauki, pozwiedzamy sobie ten Londyn tak jakoś bardziej. Pójdziemy na London Eye, pójdziemy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy i w ogóle będzie super ekstra, spotkamy się ze znajomymi, a potem pojedziemy do znowu znajomych na Wigilię i to będą takie super socjalne święta, co się rzadko u nas zdarza. No ale co, no dupa, no co się mogło zdarzyć? No wszystko się zdarzyło, lockdown się zdarzył. I tak jak we wtorek zabukowałam sobie święta, bo stwierdziłam, że skoro Londyn i Norwich są w strefie drugiej, czyli tego średniego zagrożenia, ale że restauracje, hotele, wszystko jest otwarte, centra handlowe tak samo, to kurde, no to jedziemy, będziemy uważać fakt faktem, będziemy nosić te maseczki non-stop i będziemy starać się unikać metra, ale pojedziemy i tak. We wtorek zabukowałam, w środę Londyn wszedł do strefy trzeciej, czyli wszystko zamknięte. I nagle, kurde, no dobra, no jaki jest sens w ogóle teraz jechania do Londynu, skoro nawet do hotelu się nie dostaniemy, bo hotele mogą przyjmować gości tylko biznesowych. No i się plan posypał. Poszliśmy tacy zrezygnowani w środę do tej pracy. W pracy zaczęłam rozmawiać z jedną dziewczyną, która, jak się okazało, jest spod Bristolu, która mieszkała w takiej miejscowości, która nazywa się Bath, czyli takie miasteczko spa. Zaczęła o tym opowiadać, że jest piękne, że są właśnie termy, że blisko do Bristolu, że jest blisko do Stonehenge i że ogółem bardzo polecę. I myśmy zaczęli tak sobie myśleć, kurde, to brzmi zarąbiście, może sobie to sprawdźmy. Wujek Google nam podpowiedział, że to jest możliwe, że Bath jest tak samo w strefie drugiej, że hotele są dość tanie, że teraz w ogóle nikt nie jeździ, więc kurde, korzystajcie. No i tak też zrobiliśmy, zabukowaliśmy sobie wszystko, ale mieliśmy z tyłu głowy, że kurde, że no nie wiadomo, co się stanie, przecież może wszystko się skończyć tym, że wyjdziemy do lockdownu, dzień przed tym, jak oczywiście będziemy chcieli pojechać. Ale na szczęście w hotelu, do którego jechaliśmy, mogliśmy zrobić anulowanie rezerwacji do godziny przed przyjazdem, więc zajebiście. No ale dobra, siedzimy już prawie gotowi, kończymy pracę, jaramy się na święta, jaramy się na urlop, wszystko elegancko, pełne skupienie i nagle bęk. Okazało się, że Londyn i Milton Keynes, gdzie mieliśmy jechać na Wigilię, nagle są w strefie czwartej. Czyli strefy tej w ogóle nie było i została nadana z dnia na dzień. To jest... W strefie czwartej nie można nawet wychodzić z domu, chyba że jest się key workerem, czyli takim bardzo potrzebnym pracownikiem, który nie może pracować z domu i musi na specjalnej przepustce chodzić do pracy. Nagle się okazało, że w Anglii jest strefa czwarta. Nikt nie wie, co się dzieje. W międzyczasie wysłaliśmy jeszcze paczkę z prezentami na święta. Nikt nie wie, co się z tą paczką teraz dzieje. Więc tak, strefa czwarta weszła do Anglii. My przerażeni, czy w ogóle dojedziemy do tego Bath. Cały czas się budziliśmy, że dobra. Skoro przez cały grudzień rząd Anglii pracował na to, żeby święta były możliwe do spędzenia razem, to może przed świętami ściągną te obostrzenia, może to jednak wyjdzie, może to po prostu tylko na te 5 dni przed świętami, żeby faktycznie siedzieć w domach i żeby bardziej nie rozprzestrzeniać tego wirusa, bo... Dlaczego powstała strefa czwarta? Może to też warto nadmienić. Okazało się, że w Anglii wirus zmutował i jest bardziej zaraźliwy niż kiedykolwiek. Nie jest bardziej śmiertelna, nie ma innych objawów, nie ma innego przebiegu choroby, jest tylko bardziej zaraźliwy. No ale to też nie jest, kurczę, dobra wiadomość. Więc tak, strefa czwarta w Anglii. My w poniedziałek wyjeżdżamy na urlop do Bath, która jest w strefie drugiej, ale kurczę, dalej tak naprawdę nie wiemy, co się stanie przez weekend. Przychodzi poniedziałek. Dalej wszyscy jesteśmy w strefie drugiej, więc okej, dobra, pakujemy się, Wojtas, jedziemy, w ogóle nie patrzymy, co się dzieje. Jedźmy na ten urlop, niech to będzie chociaż jedna miła rzecz z tego całego bałaganu. 4,5 godziny później, całą Anglię przejechaliśmy wszerz. Dojechaliśmy do Bath, okazało się, że to jest przepiękne miasteczko. Bath w ogóle wygląda jak połączenie Pragi, Warszawy i Włoch. Jest piętrowe miasto, wszędzie są piękne stare kamienice, wszystko jest jaśniutkie, z piaskowca. Tak mi się podobało, że pojechałabym tam jeszcze raz, albo może nawet tam zamieszkała, bo to taki mój totalnie klimat był. Ale wjechaliśmy do tego miasta, zameldowaliśmy się w hotelu i pierwsze co stwierdziliśmy, Wojtas, nie, należy nam się relaks, idziemy od razu do tych term, idziemy do tych wód termalnych na basen. Poszliśmy sobie do jedynego otwartego basenu Tahu, więc było super ekstra fancy. Poszliśmy sobie na ten basen i pływaliśmy właśnie po ciemku w takim lekko oświetlonym basenie, gdzie nie było w ogóle za dużo ludzi. To spa, do którego myśmy poszli, charakteryzowało się tym, że ma dwa baseny. Jeden na dole, to są ciepłe wody termalne, a drugi na górze i to jest odkryty basen na dachu, więc oczywiście, no kurde, no co, idziemy na odkryty dach, gdzie mamy jakieś neonki, gdzie jesteśmy pod odkrytym niebem, gdzie jest mało ludzi, jest cisza, spokój i sobie po prostu leżysz. Tak niesamowicie przyjemne, bo ja sobie dryfowałam na plecach, to jest mój ulubiony sposób odprężania się, ja sobie po prostu dryfowałam na plecach, na mnie padał deszcz, od spodu miałam gorącą wodę i wszystko było tak fajnie przygaszone, że tam jedyne źródło światła to było takie niebieskie albo fioletowe neonki pod wodą, więc nie było żadnego agresywnego światła i można było się wyciszyć i zrelaksować. Żeśmy się tak zrelaksowali, że potem oczywiście poszliśmy do tajskiej knajpy na gin i tonik i jedliśmy przepyszne żarcie. To była najlepsza tajska knajpa od dawna, dawien dawna. I jak to się nazywało? Charm Thai? Na drugi dzień pojechaliśmy do Bristolu. Plan był taki, że pojedziemy sobie do Bristolu śladami Banksiego, bo to jedno z takich marzeń Wojtasa. Co ja mogę powiedzieć o tym Bristolu? No, mi dupy nie urwało, jeżeli mogę to tak powiedzieć. I z tej całej wycieczki śladami Banksiego zobaczyliśmy tylko jedno graffiti. Bo typem podróżnika to ja nie jestem. W międzyczasie poszliśmy sobie jeszcze na ramen, które pojawiło mi się w Google Maps jako jedne z bardziej polecanych i bardziej recenzjonowanych. No ale jak dostaliśmy tą zupę, to było... Ta zupa miała smak jednego wielkiego rozczarowania. I powiem Wam, uwaga, teraz opowiem małą historię, bo jestem z siebie dumna, bo ja tego nigdy nie robię, ale też opowiem od razu o tym, że ja rozpoczęłam terapię i się po prostu uczę być bardziej asertywna i uczę się pewności siebie, czego mi całe życie brakowało. Polecam terapię, ale dobra. O czym ja chciałam mówić? Oczywiście o mnie, ale przechodzimy teraz do ramenu. Więc tak, poszliśmy do tej restauracji, zamówiliśmy sobie ramen i ten ramen był po prostu ohydny. No, nie jadłam dawno tak słabego ramenu. To była jakby rozcieńczona zupka warzywna z dużą ilością szczypiorku. No dupy nie urwało, no. Lepszy rosół, kurde, robię z kostki, przyznam szczerze. Więc podeszła pani w końcu pytać się, no i jak smakowało? A my tacy... tak patrzymy na siebie i tak, mówić czy nie mówić, mówić czy nie mówić, bo to presja jest wywierana. No i pani, nie no, śmiało, śmiało. Ja mówię, no szału nie było, no nie smakowało nam, no my jesteśmy miłośnikami ramenu i dzień wcześniej byliśmy w tajskiej knajpie, gdzie jedliśmy przepyszną zupę. A tu był po prostu taki cienki rosołek, że to nie miało ani smaku, ani jakiś, no nie wiem, no eksplozji smaków tam nie było. Tak jak wcześniej mówiłam, smakowało to rozczarowaniem. No więc pani powiedziała, że nie ma problemu, że to jest przecież feedback, że ona tego nie gotowała i że ona to po prostu przekaże kuchni i że dziękuję za szczerość i że ma nadzieję, że trafimy na lepszą knajpę. No i fajnie, wszystko dało radę ładnie załatwić, pani była mega miła. Pochodziliśmy jeszcze po Bristolu, poszliśmy do Victoria's Secret. Nie wiem po co ja to mówię, ale chciałam się pochwalić, że moje cycki nigdy nie miały się lepiej. Wspaniałe, wspaniałe to uczucie, tylko tyle mogę powiedzieć. Mieć fantastycznie wyprofilowany i miły stanik, tak. Damska część publiczności doskonale wie, o czym mówię. No i trzeciego dnia, w środę, dzień przed Wigilią, stwierdziliśmy, że jedziemy sobie do tego Stonehenge jeszcze zobaczyć te kamienie. I tutaj okazało się, jak już podjechaliśmy pod Stonehenge, że trzeba mieć wykupiony bilet. Bilet, żeby zobaczyć kamienie, kosztuje 20 funtów od osoby. Na co stwierdziliśmy, że nie, no spróbujemy to objechać, zobaczyć z innej strony. No i tak sobie jeździliśmy kawałek tutaj, tutaj, no i nie widać tych kamieni. I tak Wojtas bardzo chciał zobaczyć. Mówię, dobra, kupmy te bilety, miejmy to z głowy. Bardziej nas po prostu serce nie zaboli za wydane pieniądze na kamienie, niż to, co wydaliśmy dzień wcześniej na ramen. Do tej pory pamiętam ten ramen. Myślę, że jeszcze tydzień minie, zanim się pogodzę z tym, że wydałam 45 funtów na niedobrą rosół. Okazało się, jak już podeszliśmy oczywiście na Stonehenge, że można było schakować. Mogliśmy podjechać jednak autostradą, tylko z totalnie innej strony, stanąć sobie na zajeździe przy jakimś tam gospodarstwie i wbić się polem z owieczkami praktycznie pod samo Stonehenge. I to by było za darmo, a nie za 40 funtów. Więc uwaga, uwaga, jeżeli jesteście zainteresowani byciem cebulą, to z autostrady A303 możecie zobaczyć Stonehenge albo możecie dostać się polem. No i jest środa, okazało się w międzyczasie, że nasza wigilia w Milton Keynes totalnie nie wypali właśnie z tego względu, że oni trafili do strefy czwartej. Co było nagle absurdem, bo wszyscy byli przerażeni, bo się okazało, że wszyscy muszą siedzieć w domu na świętach. Był 23, informacji żadnych nie było dalej, czy to zostanie ściągnięte, czy nie, więc zmieniliśmy totalnie plany, wracaliśmy na Wigilię. 24 też nasza Olcia, z którą mieszkamy, miała wyjechać do Polski na urlop, no ale samolot jej też anulowali, więc całkowicie plany poszły się. Stanęło na tym, że Wigilia jest u nas. No i wracając, słuchaliśmy radia i tam w ogóle były absurdy typu, że w jakichś tam większych miastach Anglii, które były w strefie drugiej, czyli strefie, w której są centra handlowe otwarte, chodzili dziennikarze i robili ankiety, łapali przypadkowych przechodniów, pytając się skąd są i co tutaj robią. Okazało się, że praktycznie wszyscy, których łapali, byli na przykład z Londynu, czy z innego miasta, które jest w strefie czwartej, które ma totalny zakaz opuszczania domu i oni sobie przyjechali do tego miasta, bo u nich sklepy są zamknięte. Tak, wy dobrze słyszycie. To jest po prostu poziom Anglia i tak myślą Anglicy. Co, no jesteśmy w Norwich, jest już pierwszy dzień świąt, Wigilia wczoraj była bardzo miło spędzona do czasu, prezenty super, atmosfera fajna, w ogóle wyszło tak, że nasza Olcia, skoro została tutaj już w Anglii, pojechała do Polski, to zaprosiła jeszcze swoją koleżankę, Hiszpankę, która została sama na święta, bo okazało się, że jej brat, do którego przyjechała, pojechał sobie akurat do Hiszpanii przeszczepiać włosy, więc ona została totalnie sama, nie znając nikogo. Więc kryczała u nas na Wigilii. Było super śmiesznie, bo nasz gość mówił do nas po hiszpańsku i czekał, aż odpowiemy. A my nie kumaliśmy niczego, więc było turbo śmiesznie. Przy smaków na stole to Wam powiem, że królowała seleryba. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, albo mieliście styczność, albo słyszeliście, ale następnym razem spróbujcie, to jest przepyszne. Wszyscy jedli i nikt się nie połapał, że to nie była ryba. A propos jeszcze seleryby, ja o tym całkowicie zapomniałam, ale Wojtek i Ola mi przypomnieli, jak stałam w piątek i właśnie smażyłam tą selerybę i się zastanawiałam, gdzie ją wsadzę w lodówkę, gdzie ja się zmieszczę. I oni mówili, Boże, tylko nie wystawiaj jej na dwór. Ja mówię, dlaczego? A co, ty nie pamiętasz? A co mam pamiętać? No, co się stało z tą rybą 2 lata temu? No i się okazało, że 2 lata temu, jak również szykowaliśmy Wigilię i gotowałam 2 porcje seleryby, to jak wystawiłam ją na dwór, żeby przestygła, to Rosie się do niej dokopała, bo wyniuchała selera właśnie, który pachnie rybą przez te glony nori i zażarła wszystko. I o tym totalnie zapomniałam. No ja mam sklerozę, taka jest prawda. To chyba wszystko z takich fikuśnych rzeczy, bo tak to był bigos ze słoika, czyli kapusta bigosowa premium. Była sałatka jarzynowa, była sałatka z tortellini, były śledzie po kaszubsku zrobione z bakłażana, bo mamy wege święta tutaj na chacie. No ale niestety w międzyczasie, jak tam pisałam sobie z rodzicami, to okazało się, że moja mama miała dostać na święta bilet do nas do Anglii i mieli po prostu zrobić nam niespodziankę i przyjechać do nas na święta. No i tak się skończyło, że zaczęłam ryczeć na tych świętach i teraz zaraz się znowu popłaczę. Więc utnę ten temat. No i co mam mogę jeszcze powiedzieć? Że jest 25. 25 grudnia, dzisiaj zaczął się lockdown w całej Anglii. Wszyscy jesteśmy chyba w strefie czwartej, o ile się nie mylę. Ludzie na granicy dalej stoją, dalej nie mogą dostać się do Polski. Tiry z paczkami stoją, tiry z jedzeniem stoją. Całe rodziny z dziećmi stoją. Ludzie nie mają toalet, nie mają co jeść, po prostu stoją w kilometrowych kolejkach. Mega mi przykro, że taka sytuacja ma miejsce. No i to koniec historii świątecznej, jakie było po prostu wyobrażenie, a jak skończyła się rzeczywistość. Więc mieliśmy jechać do Polski, nie pojechaliśmy. Mieliśmy potem jechać sobie na urlop do Londynu, a potem od razu do Milton Keynes. Też nie pojechaliśmy, bo nagle wyskoczyła strefa czwarta. Skończyliśmy w Bath, w fajnym miasteczku spa, co było super alternatywą i naprawdę dziękuję Nikicie, która mi powiedziała, że takie miejsce istnieje. Spędziliśmy Wigilię tutaj rodzinnie. Wszystko wyszło nie tak jak miało, wszystko wyszło inaczej, ale absolutnie nie mam żadnych zażaleń, bo i tak spędziłam super święta. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej części, gdzie będziemy rozmawiać sobie o tradycjach, o prezentach, o tym, jak wyglądała Wigilia w moim domu. Pierwsze pytanie to najfajniejszy prezent, jaki dostałam. I tu muszę się przyznać, że z wiekiem moja wewnętrzna materialistka zaczyna zanikać. I bardziej doceniam prezenty, które mają przynosić mi takie wspomnienia i jakby to określić, taki fun. Czyli na przykład wycieczki. I to są najlepsze prezenty, jakie pamiętam. Pierwsza wycieczka, o której Wam dzisiaj opowiem, miała miejsce 4 lata temu, kiedy moja siostra była na Erasmusie i ona na tym Erasmusie była w Atenach w Grecji. I 4 lata temu, by the way, działy się wszystkie rzeczy, o których mówiłam Wam w pierwszym odcinku tego podcastu, czyli o chujometrze, gdzie straciłam 1/4 pensji, gdzie straciłam mieszkanie, gdzie zerwałam z typem po wielu latach, gdzie musiałam wrócić do rodziców, gdzie rzuciłam studia i ogólnie opowiadałam tam o wszystkim, co mogło pójść nie tak. No i powiem Wam, że po tych wszystkich niewypałach postanowiłam zrobić sobie sama prezent, zostawić wszystko, wziąć urlop i wyjechać na tydzień do Grecji. I to jest do tej pory moja ulubiona wycieczka ever, bo w Grecji nawiązałam znajomości, które do tej pory ciągnę i te osoby w ogóle będą się bawić u mnie na weselu w przyszłym roku. Trzymajcie kciuki, żeby to wesele wypaliło, bo jak nie, to po prostu szału dostanę. I z moją siostrą jeździliśmy sobie po Grecji, jedliśmy przepyszne jedzenie, piliśmy pyszny alkohol i jak słyszę hasło alkohol Grecja, to ja mam w głowie tylko jedno, rokomelo, ale to jest ichni alkohol z miodem. I Grecy piją to w okresie jesienno-zimowym, tak samo jak w Polsce pije się na przykład grzane wino czy miód pitny, tak oni piją rokomelo. Przepyszne. I z tym też trunkiem wiąże się wspomnienie. Pamiętam, jak jechaliśmy właśnie wyjechaliście na wycieczkę do jakichś siarkowych kąpielisk w tej Grecji. Wycieczka była organizowana przez ukraińskie biuro podróży dla studentów, więc double win. Było tanio i było fajnie, i było fajne towarzystwo. Za całe magiczne 10 euro pojechaliśmy zwiedzać jakieś zamki, a na końcu tej wycieczki wylądowaliśmy na jakimś dziwnym poboczu, gdzie nie było nic, ale strasznie dziwnie śmierdziało. Śmierdziało takim zgniłym jajem. I nikt do końca nie wiedział, o co chodzi. I wtedy dowiedzieliśmy się, że rozbijamy sobie tu biwak. Mieliśmy mieć grilla. I cała ta wycieczka wyglądała tak, że w momencie, kiedy dojechaliśmy na to miejsce, okazało się, że tam nie ma ani przebieralni, ani łazienek. Wszyscy jak stali w autobusie, zaczęli z siebie zrzucać ciuchy i wybiegli w te zimno w strojach kąpielowych do tego kąpieliska z autobusu. No a potem przecież wszystkim się przypomniało, że wybiegli bez ręczników, więc potem wszyscy na te swoje mokre kąpielówki zaczęli zakładać ciuchy. Licząc, że przecież jak będziemy na grillu, to jakoś to przeschnie. Nie musicie sobie nawet wyobrażać, jak ten bus potem z gniłym jajem śmierdział. Ale było super, to jest w ogóle moje ulubione wspomnienie z Grecji. A jak wracaliśmy, to była bardzo duża część studentów Polaków. I jeszcze właśnie ludzie z Ukrainy, którzy znali to biuro, jeździli na wycieczki. I mimo, że nie potrafiliśmy się dogadać, to Rokomelo nas połączyło i w tym busie była taka dobra impreza. Myśmy tam śpiewali, tańczyli i to były najfajniejsze 4 godziny powrotu, jakie pamiętam. Byłam na Wigilii, bo byłam na takiej międzynarodowej Wigilii, gdzie wszyscy zaraz musa się spotkali i tam byli ludzie z różnych części świata i było pięknie. I pamiętam, że każdy przyniósł coś takiego typowego dla swojego regionu do jedzenia. I pamiętam takiego Marka. Marek typa będę pamiętać do końca życia, bo on zrobił coś tak słodkiego na Wigilii, że ja wtedy stwierdziłam, o Jezus, to jest mój człowiek i ja chcę takich znajomych. Wyobraźcie sobie, że Marek był Czechem, on na święta każdemu z tych znajomych napisał kartkę świąteczną. Kartka świąteczna była spersonalizowana z życzeniami konkretnie do tej osoby, konkretnie w jej ojczystym języku. I to było tak słodkie, bo on jeszcze wziął te kartki i czytał przy wszystkich. Zdecydowanie potrzebuję takich znajomych. Drugi prezent, jaki pamiętam, to też wycieczka. Tyle tylko, że to wycieczka na Islandię, która była jednocześnie tak samo dobra, jak i zła. I jeżeli w ogóle nie jesteście w temacie, to zapraszam Was do odcinka pod tytułem Islandzka drama, gdzie posłuchacie sobie o tym, co nie wyszło. Właściwie nie o tym, co nie wyszło, tylko o tym, jaka ta wycieczka była dramatyczna. I jak wszystko poszło nie tak, ale nie będę za bardzo spoilerować, więc odsyłam Was do odcinka Reykjavik z Reykjavik, czyli islandzka drama. Ale jak ostatnio sobie powiem Wam jeszcze, że z Wojtkiem rozmawiałam właśnie o tej Islandii, to on powiedział, że on absolutnie nie uważa tego za niewypał, bo... Ale on zaczął wtedy rysować, zaczęła się jego przygoda z tatuażami. Mimo wszystko wycieczka była na plus. Drugi punkt, jaki tutaj mam, to ciekawe świąteczne zwyczaje w moim domu. U mnie tą tradycją był Mikołaj, to jeszcze za czasów szczenięcych, jeżeli mogę tak powiedzieć. I już Wam w ogóle opowiadam, jak to wyglądało, jak to było wszystko zorganizowane, bo to był po prostu totalny spisek w domu. Tak mniej więcej do mojego 8 roku życia byłam wychowywana razem z siostrą i kuzynostwem w domu, więc dom był zawsze pełen dzieci, zawsze coś się działo albo się psuło. Kiedy byliśmy mali, by the way, teraz mi się przypomniało, że ja o tym, że Mikołaj tak naprawdę nie istnieje, dowiedziałam się mając 8 lat. I to jest bardzo bolesne wspomnienie. Ja myślę, że ja to muszę na terapii przerobić. I tutaj mi się w ogóle obrazuje druga klasa podstawówki. Przeklęty podręcznik do języka polskiego i rozdział o świętach. I to była taka mini czytanka o tym, skąd wzięła się w ogóle legenda Mikołaja i o tym, jak rodzice podkładają prezenty dzieciakom. I wtedy było takie wielkie w mojej głowie oh no, oh no, 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 no. Nie wiem, czy znacie ten dźwięk z TikToka, ale właśnie to mi teraz leci w tle. To była taka mała trauma, która zostanie ze mną na zawsze. Dobra, wracam do Mikołajowej historii, koniec tych dygresji i traum. Wigilia u nas wygląda tak, że spotykaliśmy się wszyscy razem, jedliśmy i nagle jeden z wujków, który siedział z nami przy stole, dostawał tajemniczy telefon. To było jakieś takie zawsze tajemnicze wezwanie do pracy, że niby alarm się włączył, że możliwe, że ktoś się włamuje, ale po prostu trzeba to pilnie sprawdzić. No i oczywiście tylko ten jeden konkretny wujek miał wtedy klucze i tylko on mógł jechać do pracy i musiał to sprawdzić. No i zawsze obiecywał, że dobra, on zaraz wróci, przepraszam bardzo. Wszyscy dalej jedli potrawy, no bo co mieli robić? No przecież nie będą czekać, aż ktoś wróci po godzinie, dwóch. Nigdy nie wiadomo było, czy policja nie była zaangażowana. Oczywiście w mojej głowie były takie scenariusze, więc wszyscy siedzieli dalej i jedli. I nagle słychać było tylko głośne takie... I hu, hu, hu! I wszystkie dzieciaki się zrywały do drzwi, wiedząc w ogóle, co się święci. Wszyscy już wiedzieli, że to jest Mikołaj. I wtedy on wchodzi cały na czerwono. Jednak był mały haczyk, bo prezentów nie bierze się znikąd. Trzeba było udowodnić, że było się grzecznym cały rok i trzeba było to udowodnić wierszykiem albo piosenką, albo jakąś scenką. W ogóle trzeba było jakieś artystyczne przedstawienie zrobić dla Mikołaja, żeby on uwierzył, że się staraliśmy. Każdy z nas musiał też powiedzieć, co dobrego zrobił w tym roku i potem był właśnie wierszyk. Teraz zdradzę Wam magiczną formułkę, jaką ja zawsze mówiłam, bo ja miałam to tak wyćwiczone, że ja pamiętam do tej pory. I to było tak. Mikołajo nasz, tyle paczek masz. Jak ci powiem ładny wierszyk, to mi jedną dasz. Albo była też oczywiście wersja z twistem, bo ja byłam zawsze dzieckiem artystycznym i musiałam zawsze iść pod... Więc mój wierszyk brzmiał też... Ja w ogóle jestem zdziwiona, że ja dalej to pamiętam. Ale mój wierszyk brzmiał: Mikołaju nasz, tyle kukurydzy masz. Jak ci powiem ładny wierszyk, to mi popcorn dasz. I właśnie w tym momencie poczułam taki dziwny drżynat. Myślę, że by też... To jest właśnie jedna z takich rzeczy, które bardzo, bardzo miło wspominam. Ostatnio też rozmawiałam z moją mamą a propos właśnie tych Mikołajów, czy ona pamięta jakieś śmieszne rzeczy i ona mówi, że jedyne, co jej się przypomina, to to, że rozmawiałam z Mikołajem przez walkie-talkie i że powiedzmy parę dni przed świętami leżała krótkofalówka gdzieś w salonie i co jakiś czas pojawiał się sygnał typu halo, halo, czy tu są grzeczne dzieci? Proszę o odpowiedź. Szukam dojazdu, tu Mikołaj. I wszyscy byli tak podekscytowani, że on chyba jednak do nas przyjedzie. Teraz mam takie pytanko, ale to bardziej do tych z lat 90. Czy wasi rodzice też nagrywali wszystko na kasety VHS? I czy wy to wszystko dalej macie? Czy tylko ja pamiętam takie rzeczy? Ale jeszcze jest druga tradycja. Razem z moim tatą mamy też taką tradycję, która w ogóle nie mam pojęcia, jak się ma do świąt Bożego Narodzenia i nie wiem, jakim cudem w ogóle weszła w życie, ale my sobie wkładamy hajs pod talerze. To podobno ma przynieść szczęście finansowe i powodzenie w przyszłym roku. W ogóle do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego to robimy w Wigilię, bo mam wrażenie, że to powinien być jakiś taki noworoczny zwyczaj, no ale dobra. Nie ma u nas żadnego sianka na stole, jest tylko hajs. Więcej jakichś niecodziennych tradycji u mnie nie było, bo kolejną tradycją, o jakiej mogę wspomnieć, to tradycja, która nazywa się jedno wielkie marnotrawstwo, jedno wielkie nie rozumiem dlaczego, bo do jasnej cholery ile można jeść karpiów na święta i kto to w ogóle je, to te 12 potraw. I kto to w ogóle je, skoro karp smakuje jak muł rzeczny i cała ta otoczka tych karpi i to, jak one się męczą w tych supermarketach, dla mnie było zawsze obrzydliwe. I zaprzestałam w ogóle praktykowania jedzenia ryb i uczestniczenia w gotowaniu ich, jak miałam chyba 12 lat, zostałam wysłana do firmy, która zajmuje się właśnie rybami, gdzie na święta sprzedawano żywe karpie i poszłam kupić tego karpia i dostałam żywego karpia w reklamówce i on przez całą drogę mi się po prostu dusił, przez 10 minut drogi dusił mi się w reklamówce, ja tego nie kumałam, czy to jest złe, nikt mi nic nie powiedział, potem on w wannie jeszcze pływał, bo przeżył, bo miał troszeczkę wody w tej reklamówce nalane, no i on sobie pływał w tej wannie potem parę godzin, no i został zabity i to był ten kluczowy moment, kiedy powiedziałam sobie, o fuck no, już nigdy więcej nie ruszę cię karpi, już nigdy więcej nie będę na ciebie patrzeć i nigdy więcej nie przyłożę ręki do kupowania karpi. No i potem jak ta ofiara w naszej wannie została złożona, to już potem na wszystkich się wydzierałam, że nawet nie ma opcji, żeby żywy karp pojawił się w domu. I zawsze były kupowane już potem martwe albo filetowane. Nie było już opcji na żywego karpia w domu. Ale robiąc ten odcinek też stwierdziłam, że się trochę przygotuję i trochę poczytam o innych tradycjach świątecznych dookoła świata. O tym na przykład, co symbolizuje 12 potraw, bo trochę siara się przyznać, ale nie miałam pojęcia. I wyszło, że przy wigilijnym stole powinno znaleźć się właśnie tradycyjnie 12 potraw, które symbolizują apostołów. Ale na przykład czytając dalej, dowiedziałam się, że w Wenezueli w Wigilię Bożego Narodzenia ulice w Caracas są rano zamknięte dla samochodów, całe ulice są wyłączone z ruchu, tylko po to, żeby mieszkańcy miasta mogli sobie przejechać do kościoła ulicą na rolkach. Co jest zajebiste, Boże, jakbym chciała to zobaczyć. Dalej też czytałam na przykład, że na Słowacji to rzucają jedzeniem w sufit. To jest bardzo dziwnym i niecodziennym zwyczajem, nigdy o tym nie słyszałam. Czyli teraz opowiem Wam o tradycji prosto z UK-ów. I najważniejszą rzeczą Wielkiej Brytanii podczas świąt Bożego Narodzenia jest pudding. Cały proces przygotowania tego puddingu trwa 3 miesiące, co jest niesamowite. I cała w ogóle ta otoczka jest wyjątkowa, bo uwaga! W puddingu musi być 13 składników, co symbolizuje 12 apostołów i Jezusa. Więc mając te 13 składników, mieszamy sobie ten pudding. I teraz jak mamy te 13 składników w misce, to jest pierwsza tradycja i pierwszy punkt tej wyjątkowości całego tego deseru. Każdy z domowników musi ten pudding wymieszać. I uwaga, tutaj mieszając ten pudding, każdy z domowników wypowiada życzenie. Jest mały psikus, bo żeby to życzenie w ogóle się spełniło, to trzeba ten pudding mieszać zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara, co jest przedziwne. I teraz kolejny haczyk, bo ten pudding najlepszy i jest gotowy dopiero po 3 miesiącach. I przez te 3 miesiące co tydzień trzeba go znowu wymieszać. I teraz przenosimy się na Grenlandię. I wyobraźcie sobie tak, że mieszkańcy Grenlandii owijają sobie taką małą mewę, która nazywa się alka, w skórę foki i zakopują ją sobie w śniegu na kilka miesięcy. A kiedy w końcu nadejdą święta, wykopują to, co zakopali wcześniej? Dobra, ale żeby nie było niedomówień, to nie chodzi o jedną małą mewkę i o jedną małą foczkę, tylko chodzi tutaj o liczbę od 300 do 500 małych ptaszków i jedną wielką fokę. I to się faktycznie wsadza te ptaszki do foki, zakopuje się to i po kilku miesiącach one jak fermentują, to są już gotowe do spożycia. I takich ciekawostek, jakie znalazłam, to okazało się, że ten kiwiak smakuje jak bardzo stary, taki bardzo aromatyczny ser. I chodzi o to, że to mięso pod wpływem fermentacji pod ziemią ją całkowicie zmienia teksturę i całkowicie zmienia smak. No ale oczywiście, że jest to zgniłe mięso, to śmierdzi, ale smak podobno jest super fajny. Kończymy teraz tę tradycję i przechodzimy do świątecznych filmów i piosenek. I tu Was zaskoczę, bo uwaga, w tym zestawieniu absolutnie nie ma Kevina. Kevina unikam, nie lubię Kevina, przepraszam. Mam wrażenie, że za dzieciaka obejrzałam Kevina już za dużo razy, znam go na pamięć i już w ogóle nie robi na mnie wrażenia. A co do piosenek, to oczywiście niezmiennie Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Wiem, że jestem bardzo basic, ale kurczę, ta piosenka nigdy mi z głowy nie wyjdzie, bo po prostu jej się słucha za dużo. Ale teraz mam w ogóle newsa i ja myślę, że tu Gosia ze Zmacznego po prostu oszaleje na wiadomość. Czy Wy wiecie, że ta kobieta rocznie zarabia 9 miliardów tylko przez to, że puszczają tę piosenkę w radiu, puszczają ją na całym świecie? Ona zarabia 9 miliardów rocznie na prawach autorskich do tego singla. Ja myślę, że to jest w ogóle ten level, do jakiego aspiruje Bayerful, ale it's not gonna happen. Holendy to jest totalnie nie mój konik. I teraz przechodzimy do filmów. Od razu na początek zaznaczę, że ja wolę animację. Jak mam wybrać film czy bajkę, ja wybiorę zawsze animację. Dobra, i teraz film, który jest moim absolutnym faworytem, to jest mój top topów i sobie w ogóle zaraz go odpalę. Film nazywa się Rodzice Chrzestni z Tokio. I tutaj jest historia trójki bezdomnych zamieszkujących ich ulicę Tokio i mamy na przykład byłego zawodowego kolarza Gina, mamy podstarzałego drag queena Hanę oraz nastoletnią dziewczynę imieniem Miyuki. No i oni sobie, wyobraźcie, w Wigilię poszli na przedstawienie jakieś organizowane przez miasto dla bezdomnych, w którym dostali zupę i oglądają jakiś występ śmieszny chóru, ale stwierdzili, że to totalnie nie dla nich, więc oni idą sobie na śmietniki szukać jakiegoś jedzenia czy szukać jakichś fantów, no bo wiadomo, że po świętach można znaleźć fajne rzeczy w śmietniku. No i grzebią sobie w tych śmieciach, znajdują niestety nie jakieś fajne rzeczy, tylko porzuconego niemowlaka. I to odkrycie zmienia totalnie życie bohaterów, którzy postanawiają wspólnie zaopiekować się dzieckiem. Cała trójka bohaterów postanawia znaleźć rodziców dziecka i dowiedzieć się, co się tak naprawdę stało. To jest w ogóle piękna historia o przebaczeniu, o walce w ogóle ze swoimi demonami przeszłości. Nie będę Wam za dużo zdradzać, zachęcam Was po prostu do obejrzenia i jeżeli już widzieliście, to dajcie znać, czy takie same macie odczucia, czy tak samo lubicie ten film, czy totalnie nie zrobił Was wrażenia. Dobra, i teraz przechodzimy do ostatniego działu, do mojego ulubionego działu, czyli działu How to Jedzenie. I teraz posłuchacie sobie o świątecznych przysmakach i potrawach. I pytanie numer jeden, bez czego nie wyobrażam sobie świąt, co jest takim moim głównym punktem na stole co roku? U mnie nie ma świąt bez pierogów i sałatki jarzynowej. To są dwa punkty, które muszą być, bo inaczej ja po prostu się denerwuję, jak tego nie ma. Ja nie wiem, o co chodzi, ale uwielbiam sałatkę jarzynową i uwielbiam pierogi. I co jest jeszcze dziwniejsze? Sałatkę jarzynową jem tylko przez te 3 dni świąt w przeciągu roku. Poza świętami w ogóle jej nie tknę, w ogóle na nią nie spojrzę, ale święta Bożego Narodzenia to, kurde, dajcie mi Micha majonezu, ja to wszystko ogarnę, nie? I co do pierogów, to pierogi u mnie akurat to są pierogi ruskie, ze względu na to, że Wojtas gardzi grzybami. Ja w ogóle dalej nie rozumiem, o co chodzi. I dalej mam dużo wątpliwości co do tego związku, właśnie przez te grzyby. Nie, żartuję, ale naprawdę, Wojtek nienawidzi grzybów, więc u nas były pierogi ruskie w tym roku. I w tym roku lepiliśmy je wszyscy razem w domu. Każdy miał wkład, więc było super i spędziliśmy mega miło wieczór. No i dobra, jak już mamy to jedzonko, no to teraz jeszcze są oczywiście przysmaki. I ulubione świąteczne moje przysmaki to jest kanapka z bigosem. I to jest prawdziwy rarytas, to jest coś pięknego. Kluczem do tej kanapki jest świeża bułka. Najlepsza to taka w ogóle bułka betoniaczka, jak ja to nazywam. Czyli bułka z twardym spodem, taka mega chrupka. I macie tą bułkę, przekrajacie ją na pół. Smarujecie sobie masłem. Masło jest bardzo ważne, bo daje tą lekką słodycz. A na koniec nakładacie sobie bigosu jak sałaty w takim dobrym kebabie i jecie. I podziękujecie mi później. Ale a propos jeszcze kanapki z bigosem, to w Koszalinie, czyli w moim rodzinnym mieście, był swego czasu bar mleczny, który serwował właśnie tę kanapkę jako flagowe danie przez 25 lat. Uwierzcie mi, coś musi być na rzeczy. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. To był mega spontaniczny odcinek, w ogóle nieplanowany. Stwierdziłam, że po prostu siądę i nagram w pierwszy dzień świąt tutaj dla Was odcinek, taką pierwszą relację na świeżo zdam. Musimy ze sobą rozmawiać, musimy ze sobą spędzać czas i chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok, za wsparcie, mimo że mnie nie było przez połowę roku, ale myślę, że ten rok był dla wszystkich dostatecznie ciężki i musieliśmy sobie odpowiedzieć na dużo pytań, musieliśmy dojrzeć do pewnych decyzji, musieliśmy po prostu przyjąć bardzo dużo ciężkich faktów na klatę. Mam nadzieję, że te święta są super, mam nadzieję, że jedliście pyszne jedzenie, że spędziliście święta ze swoimi bliskimi. Jeżeli nie, to bardzo mi przykro i łączę się z Wami. I jeżeli potrzebujecie pogadać, to ja jestem. Ja jestem po prostu dostępna 24 na dobę, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu pogadać, bo jest sam. I myślę, że nie mówię tylko za siebie, ale po prostu w tym roku odkryliśmy, że jednak przyjaciele i rodzina są bardzo ważni i bez ich wsparcia to ciężko w ogóle funkcjonować, chociaż tak naprawdę pęd życia, praca i hobby i wszystko dookoła troszkę nas od siebie odsuwa. To, że w tym roku jednak doszliśmy do wniosku, że te relacje w życiu są bardzo, ale to bardzo ważne. Dobra, ale przydałoby się też podsumować rok 2020. Co wyszło, co nie wyszło, bardziej co nie wyszło, bo w sumie każdy mówi, co mu wyszło, a o porażkach nikt nie chce mówić, a to jest bardzo złe. Więc zacznę oczywiście od tego, co wyszło. Więc moje podsumowanie roku 2020 brzmi tak, że faktycznie rodzina i znajomi są najważniejsi. Jest bardzo ważny punkt, bo przez większość roku czułam się mega, mega samotnie i tęskniłam za osobami, z którymi na przykład kontakt się trochę urwał albo bardziej zakurzył przez to, że wszyscy mamy inny pęd życia, inaczej żyjemy też w różnych krajach, więc ten kontakt jest troszkę, powiedzmy, utrudniony właśnie przez to, że wszyscy pracujemy, jesteśmy dorośli. No i chciałabym odświeżyć te znajomości, po prostu tęsknię. A jeżeli chodzi o plus w tym punkcie, to jest to, że w tym roku razem z Wojtasem poznaliśmy masę fajnych ludzi, z którymi utrzymujemy takie regularne relacje, z którymi się widujemy, do których możemy wyjść, z którymi widujemy się w weekendy. I to są takie osoby, z którymi po prostu chcemy utrzymywać kontakt, bo są mega ciepli i fajni ludzie. I też problem polegał na tym, że myśmy z Wojtasem zbudowali taki trochę dookoła siebie mur i okazało się, że tak samo myśleli ludzie, których poznaliśmy niedawno, którzy też nie do końca chcieli właśnie utrzymywać kontakty z innymi Polakami, bo większość po prostu chce wyjechać zaraz do Polski i jest bardzo negatywnie nastawiona do Anglików i wszystkiego, co angielskie, co jest mega toksycznym zachowaniem dla nas i nie chcieliśmy czegoś takiego mieć u siebie. Więc i co dziwniejsze, poznałam też parę osób tutaj w Anglii. I co jest jeszcze śmieszniejsze, poznałam fajnych ludzi przez podcast, czego się w ogóle nie spodziewałam i to poznałam ludzi w Anglii, z którymi się regularnie widuję i regularnie rozmawiam. Co prawda podcast powinien być bardziej rok temu, jako punkt, który mi się udał w 2019, ale dalej rzutuje to na moje życie, czego się w ogóle nie spodziewałam, nie oczekiwałam, ale naprawdę poznałam masę ciepłych i fajnych ludzi, z którymi chcę po prostu spędzać czas, z którymi chcę rozmawiać, z którymi chcę się widzieć i którzy są super i mam nadzieję, że te po prostu relacje będą kwitnąć w przyszłym roku jeszcze bardziej, że Wojtaskiem oczywiście miłość kwitnie, więc jest elegancko. Jeżeli chodzi o podcast, to w tym roku dostałam dwie nominacje do nagród. Pierwsza to była podcast 2019 roku od Podcast Info i nie mam pojęcia, co się stało, ale bardzo dziękuję. W tym plebiscycie nie zajęłam żadnej nagrody, ale byłam wyróżniona na liście nominowanych podcastów, więc i tak to uważam, że to jest mega wielkie wyróżnienie. Druga nominacja to nominacja na najlepszy podcast w kategorii Story i tutaj dostałam nominację od Best Stream Awards i jestem w towarzystwie Asi Okuniewskiej, Justyny Mazur i Marysi Krasowskiej z podcastu Bez Sensu. W takim towarzystwie, z takim moim małym podcastem, to chyba coś jest nie tak. To była taka mega, mega motywacja na początku właśnie roku. Te nominacje wyszły w lutym. No a potem przyszedł wirus i poszło wszystko się pip. Kolejną rzeczą, która mi w tym roku wyszła, to to, że w końcu po latach czajenia się i odwlekania tego w nieskończoność rozpoczęłam terapię. I jestem z tego dumna, bo uważam, że higiena głowy to jest jedna z najważniejszych i najbardziej potrzebnych inwestycji, jakie musimy sobie poczynić, jeżeli po prostu, no jeżeli tego potrzebujemy. Jeżeli mamy środki i możliwości, to nie ma co szukać wymówek. Ja zwlekałam kilka lat za długo, no i teraz mam za swoje, ale jestem z siebie mega dumna. Ja widzę mega progres, zaczynam rozumieć, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej, zaczynam rozumieć, dlaczego mam takie mechanizmy obronne, a nie inne. Też to, że moja niepewność siebie i moje kompleksy nie wynikają tak naprawdę ze mnie, tylko z tego, co mi pojono i z tego, co mi wmówiono, a co nie jest moim kompleksem, tylko kompleksem innych osób. Tak więc rok 2021 maluje się fantastycznie, bo maluje się w barwach terapii. I powiem Wam, że w tym roku, o czym mówiłam właśnie na terapii, o czym mówiłam ostatnio Wojtasowi, że to jest pierwszy rok, kiedy ja planuję, że tak powiem, coś do przodu, że ja mam na przykład jakieś takie wizje siebie za 10 lat. Ja nigdy tego nie miałam. Powiem, że na przykład w tym roku pierwszy raz mam plan na siebie, mam w ogóle wizję siebie za 5 lat, mi się po prostu chce żyć, więc to mi wyszło, oszczędzanie mi nie wyszło, wycieczki w tym roku też mi nie wyszły, wyszedł mi właśnie taki trochę samorozwój. I to tyle, myślę, że w tym roku wyszły mi przede wszystkim relacje i takie pogodzenie się sama ze sobą, oczyszczenie swojej głowy i planowanie rzeczy na przyszłość. Taka ścieżka kariery troszkę mi się też wyklarowała z rzeczy, które mi nie wyszły, bo to też jest ważne, żeby o tym mówić. A z moich niepowodzeń 2020 roku było to, że w 2019 pracowałam bardzo ciężko na podwyżkę. Zostawałam nadgodziny, robiłam nadprogramowe rzeczy, starałam się, uczyłam się nowych rzeczy, więc tak naprawdę byłam osobą, która mogła pracować na każdym poddziale z mojego działu. Byłam po prostu osobą, której można było zaufać, powierzyć dużo obowiązków i ja to ogarnęłam. No ale wiecie, cały rok po prostu starania się, ja miałam tą podwyżkę obiecaną, no ale no przyszła pandemia i życie zweryfikowało, okazało się, że tej podwyżki w tym roku nie dostanę i po prostu byłam zrozgotana, mówiąc wprost. Wiecie, pandemia pandemią, ja też nie będę tutaj kombinować, ale moja firma jest międzynarodową i moja firma ma kupę hajsu i na przykład oni mieli na to, żeby wydać 1000 na logo i zrobić imprezę wielką na to, żeby to logo zaprezentować światu i na to, żeby w ogóle laska od I got this bada base przyszła i mówiła o tym, że ona lubi IT, no kurde, ale na to, żeby pracownikom dać podwyżkę, to już nie mieli, nie? Więc to jest taki mój przegryw 2020 roku. Przegrywem jest też to, że nie schudłam, a przytyłam. Kolejnym wielkim przegrywem 2020 roku było to, że musieliśmy anulować nasz ślub. Mój i Wojtka ślub został odwołany. Przerzuciliśmy go na rok 2021 z datą niewiadomą, bo w tym momencie nie możemy pojechać do Polski. W 2020 nie widziałam rodziny, ani nie widziałam przyjaciół. Nie było mnie w tym roku w Polsce. Mega łamiące serce, mówiąc wprost. Nie zrobiłam żadnego kursu, który miałam zrobić. Nie nagrywałam regularnie podcastów, które miałam nagrywać. A propos jeszcze takiego wyklarowania kariery, to jeszcze się zapisałam na kursy, które będę miała w styczniu teraz 2021 roku, które myślę, że bardzo, ale to bardzo mi pomogą i myślę, że to po prostu naprowadzi mnie jeszcze bardziej na to, co chcę robić i nauczy mnie prowadzenia własnego biznesu, więc punkt z rzeczy, które mi wyszły, taki punkt łamany 2020-2021. Myślę, że tych niepowodzeń też było więcej, ale po prostu się chyba w tym roku już z nimi pogodziłam i stwierdziłam, że tak naprawdę muszę odpuszczać, bo to nie mam na to za bardzo wpływu. Ja nie mam wpływu na pandemię, ja nie mam wpływu na to, czy ktoś będzie przestrzegał regulacji, czy ktoś będzie przestrzegał social distancingu, czy ktoś będzie nosił maseczkę. Ja nie mam na to wpływu, ja mam wpływ tylko i wyłącznie na siebie. I tego też się nauczyłam w 2020 roku. Że ja mam wpływ tylko na siebie i na nikogo innego. Koniec! Koniec tego długiego odcinka, koniec tych podsumowań. I jeszcze raz życzę Wam zdrowia, spokoju, miłości, chęci do 2021, sukcesów. I z okazji świąt chciałam Wam życzyć właśnie spokojnych, wesołych świąt, żebyście wszyscy byli zdrowi, pysznego jedzonka, żebyśmy w końcu napełnili swoje brzuszki takim bigosem i sałatką jarzynową, żebyście mogli po świętach powiedzieć, kurde, ale to było dobre. Jeżeli chcecie, to życzę Wam pieniędzy, ale oczywiście wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze tylko ułatwiają życie. Mam nadzieję, że dostaliście te prezenty, o których marzyliście, albo jeżeli Waszym prezentem i marzeniem było spędzenie świąt z rodziną i z bliskimi, to że to dostaliście. I chciałam Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Bo usłyszymy się dopiero już w styczniu, żeby wszystkie Wasze plany się spełniły, wszystkie marzenia, wszystkie punkty. Życie zweryfikuje, ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas lepszy. Życzę Wam prostego spokoju, miłości i to by było na tyle. Więc do usłyszenia po nowym roku. Bye, bye!